Krzysztof Bohus, Martwy Błękit. Czyta Grzegorz Wolf.
Adel mówiła, że jej mąż w chwili orzenku nie śmierdział groszem. Abel przywołał kelnera i zamówił kolejną karafkę Goldwassera. Miała prawo tak uważać. Jej rodzina należała do śmietanki wiedeńskiej. Przy jej posagu niewielka fortuna zgromadzona przez starego Rotenberga mogła nie robić specjalnego wrażenia, odpowiedział Plaskowic. Ale Salomon miał inną perspektywę. Jego starszy, bardziej uzdolniony i światowy brat zagarnął wszystko. Jemu pozostała Tora i baba w peruce. Krążą plotki, że Saul go dyskretnie wspomagał, ale to tylko mogło podsycać poczucie upokorzenia i krzywdy. Zresztą nie ma się co dziwić. Jeszcze raz zacytuję Heinego. Jest tylko jeden Bóg, Mamona, a Rothschild jest jego prorokiem. Chyba nie przepadasz za naszymi starszymi braćmi w wierze. Chrystian, na Boga, daj spokój. Plaskowicz spojrzał na niego roziskrzonymi oczami. Nie jestem jakimś endemicznym antysemitą, jak ci troglodyci z NSDAP, ale nie pozostaję też ślepy na to, co się dzieje. Żydzi czują się u nas jak u siebie. Przeniknęli do samego jądra Niemczyzny, do naszego języka i kultury. Imitują nas, naśladują tak doskonale, że nie sposób odróżnić kopii od pierwowzoru. Wiesz, kto stworzył najwspanialsze strofy w języku niemieckim od czasów Goethego? Właśnie Heine. Kto skomponował najczystsze dźwięki w niemieckiej muzyce? Mendelssohn, zresztą wnuk starego Mojżesza. Dodaj do tej listy Offenbacha czy Johanna Straussa na jednym biegunie i Arnolda Schönberga na drugim. I magiczne batuty Otto Klemperera czy Gustawa Malera. Kto bryluje na uniwersytetach i w nauce? Spójrzmy. Teoria względności, Albert Einstein, bakteriologia, Ferdinand Kohn, psychoanaliza, Sigmund Freud i tak dalej, i tak dalej. Czy wiesz, że technika interpretowania snów u Freuda przypomina metodę używaną w księdze Zohar? Na litość boską, Christian, zarzydzili nawet nasze sny. A polityka? Od lewa do prawa. Nie starczyłoby nam czasu, aby ich wszystkich wymienić.
O czym niby to świadczy? Wzruszył ramionami Abel. Tylko o tym, że są pracowici, kreatywni, innowatorscy i optymalnie wykorzystują możliwości stworzone im przez Rzeszę. Tak czy owak pracują na nasz niemiecki rachunek.
Jezu, Chrystian, otwórz wreszcie szerzej oczy! Plaskowicz uderzał teraz miarowo dłonią w stół. Jeszcze raz powtarzam, nie jestem antysemitą. Brzydzą mnie te nazistowskie napisy na murach Jude raus. Gdzie niby mieliby wyjechać? Na biegun północny? I całe to gadanie o wyższości rasy germańskiej. Mierzenie czaszek, nosów i tym podobne bzdury. Przecież to ponura parodia. Ale jest faktem, że oni ukradli naszą duszę, naszą kulturę. Są zbyt doskonali, a przez to niebezpieczni. Jak kameleony w ludzkiej skórze. Wiesz, że język niemiecki odgrywa rolę lingua franca nawet w wielu żydowskich osiedlach w Palestynie? Nie hebrajski czy jidysz, a niemiecki. Zacytuję ci jeszcze Kafkę, ich Kafkę, żeby była jasność. To leciało mniej więcej tak. To, co robią Żydzi, to zawłaszczenie cudzej własności, która pozostanie nadal cudzą własnością, nawet jeśli nie da się wskazać choćby jednego błędu językowego.
My popełniamy błędy językowe, Chrystianie. Oni nie. I w tym problem. W tym problem. Nie szlak. Zobacz tylko, co wyprawiają naziści w Rzeszy. Abel pokręcił z dezaprobatą głową. Hitler wprowadził już bojkot towarów żydowskich i ogłosił: wierzę, że działam zgodnie z wolą wszechmogącego Stwórcy. Zwalczając Żydów, walczę za Pana. Nawet Boga ubrali w brunatny mundur.
Żeby była jasność, nie popieram tego, ale to tylko polityka, Chrystianie. Hitlerowi chodzi tak naprawdę o przestraszenie Żydów ze wschodu. Jego prawdziwym celem jest Judeo-Bolszewia, a nie Żydzi niemieccy.
Zostawmy to. Abel stwierdził, że zamówienie drugiej karafki likieru było jednak błędem. Jego kompan najwidoczniej nie miał zbyt mocnej głowy, a nie skończyli jeszcze rozmowy. Wspomniałeś o kabalistycznych praktykach w domu Saula Rotenberga. To prawda. Jego lekko podpity kolega szybko porzucił temat spisku żydowskiego. Przycisnęliśmy tę mąk. Chyba niezłe z niej ziółko. Najwidoczniej nie przepada za swoją panią. Twierdzi, że małżeństwo Rotenbergów było wręcz owładnięte jakąś kabalistyczną obsesją. Doprawdy? Abel nie skrywał zaskoczenia. Nie podejrzewałbym zwłaszcza starszego pana o takie dziwactwa. Niewiele wiem o kabale. To jakiś rodzaj żydowskiego mistycyzmu. Z tego co pamiętam, pierwotnie kabała przekazywana była tylko wybrańcom jako ustny komentarz do Tory. Kabaliści wierzyli, iż litery świętej księgi i symbolizowane przez nie liczby umożliwiają bezpośredni dostęp do Boga. To nieodłączna część spuścizny judaizmu. Ale ortodoksi podkreślali, że dla prawidłowego studiowania i odczytywania kabały trzeba być człowiekiem bogobojnym, zakorzenionym w judaizmie i jego tradycji. Inaczej będzie to tylko zabawa w okultyzm. A domyślam się, że z tego powodu prawowierny Salomon kosym okiem patrzył na powierzchowne w jego mniemaniu i oderwano od prawdziwej wiary fascynację Saula i Adel.
To i tak dużo wiesz. Co ty robisz w policji, Christian? Jak dla mnie to wszystko czarna magia, okultystyczna papka i tyle. Ale kabała, jak wszystko co żydowskie, na pewno zawojuje świat.
Mrugnął porozumiewawczo Plaskowicz. Abel pomyślał z ulgą, że jego towarzysz najwyraźniej odzyskiwał swe sarkastyczne poczucie humoru. Nie zdziwiła go zbytnio namiętna filipika, której wysłuchał przed chwilą. Wiedział, jakie nastroje panują w Rzeszy i samym Gdańsku. Żydzi byli na indeksie nowych władz i nic nie wskazywało, aby to się miało w najbliższym czasie zmienić. Także policjanci z Kripo z zasady byli im niechętni. Aksamitny antysemityzm Plaskowica był tu raczej pozytywnym wyjątkiem od reguły.
Krzysztof Bochus, Martwy Błękit. Czytał Grzegorz Wolf. Powieść ukazała się nakładem warszawskiego wydawnictwa literackiego Muza.